obchodzimy 40. rocznicę powstania Solidarności. Czy Solidarność przegrała, czy wygrała? O tym dzisiaj, a także o tym, kim był Lech Wałęsa. A na koniec o pisowskiej reformie mediów. Czy to będzie repolonizacja, czy to będzie cenzura? O tym dzisiaj Tymoteusz Chojecki. Zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witamy.
Witam Ciebie, witam Państwa.
Mamy także informacje o 1000 gitar, także od razu na początek dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Udało się także w sierpniu.
Ciężki miesiąc.
Kawał
ciężki
czasu,
miesiąc, kiedy... koniec wakacji i początek roku szkolnego. Także wiemy, że mieliście, macie bardzo wiele wydatków, ale dziękujemy, że pamiętaliście o nas, że cały czas to wsparcie za naszymi plecami podczas każdego programu, tych 1000 przynajmniej osób, którzy nas wspierają finansowo i wiele tysięcy, którzy wspierają nas w internecie, w modlitwach, na różne inne sposoby, to nam dodaje skrzydeł. Dziękuję.
Przypominamy, że nasza telewizja utrzymuje się z Waszego wsparcia. Nie mamy żadnych rządowych ani zagranicznych dotacji, pieniędzy. Także dziękujemy Wam bardzo. Ci, którzy chcecie nas wesprzeć, którzy uznajecie, że to, co robimy, jest wartościowe, idźpodprąd.pl/wsparcie. A my przechodzimy do tematu głównego. Dzisiaj 40. rocznica umownie, no bo to oczywiście to jest to podpisanie tych porozumień sierpniowych, tak? To już było i 30., 31. i na początku września. No ale dzisiaj świętujemy 40. rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. W wielu państwach świata uczczono tą rocznicę. Wodospad Niagara był podświetlony na biało-czerwono. Możemy to Państwu pokazać. Figura Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro w Brazylii. Także był tam napis Solidarność. W Delfi w Indiach, w Wiedniu na jednym z wieżowców, w Belgradzie także na jednym z moście też była polska biało-czerwona taka iluminacja. Czyli widać, że państwa świata pamiętają, myślą, widzą w Polsce ten symbol wolności, w Solidarności ten symbol wolności, tym, że to Polska obaliła pierwsza komunizm, powiedzmy tak umownie. Może na początek Ciebie zapytam, czym była w ogóle Solidarność? Andrzej Turczyn kiedyś na naszej debacie powiedział, że Solidarność była ruchem socjalistycznym, bo miała socjalistyczne postulaty. Czym dla Ciebie była Solidarność?
No Solidarność to moja młodość. To był właśnie koniec liceum i początek studiów. Także to z tego powodu też człowiek zawsze lepiej wspomina takie czasy. Jeśli chodzi o to, czym była Solidarność, myślę, że to jest trudne do zdefiniowania. To było 10 milionów ludzi. I teraz powiedzenie, z jakiego powodu te 10 milionów ludzi przyszło do Solidarności, byłoby, myślę, dość ryzykownym postulatem. Zgadzam się z Andrzejem, że początki były właśnie takie, powiedzmy, związane z cenami, z polepszeniem bytu pracowników, czyli takie socjalne. I w tym sensie można powiedzieć, że początki, i to początki wcale nie na Wybrzeżu, tylko na Lubelszczyźnie, bo to Lubelszczyzna pierwsza jeszcze w lipcu stanęła, szczególnie kolejarze lubelscy, szczególnie Świdnik, FSC i tak dalej, także tutaj Lublin no, piękną kartę zapisał w tym obszarze, ale racja, że postulaty były socjalne. Myślę, że dopiero, że tak powiem, w trakcie rozwijania skrzydeł przez społeczeństwo polskie, przez Solidarność, tak można powiedzieć, dopiero krystalizowała się, można powiedzieć, taka ideowa tożsamość tego ruchu. I o ile jeszcze ci wszyscy opozycjoniści, którzy tworzyli Solidarność, oni byli wychowani w komunie. To często byli sekretarze komunistycznych jakichś tam struktur. Na przykład Kuroń przecież był bardzo wysoko w strukturach komunistycznych, robił takie harcerstwo. Znaczy harcerstwo to wstyd dla harcerstwa było tak to nazwać. Pionierstwo komunistyczne, gdzie właśnie takie robił eksperymenty, żeby mieszać mężczyzn i kobiety młodych i żeby tam seks uprawiali, taki wiecie, takie różne postulaty takiego komunizmu wręcz, no jeszcze z czasów rewolucji, że tutaj nie będzie już małżeństwa, że wszyscy razem, pełnym gazem, no to właśnie Kuroń takie bezeceństwa odprawiał. Później się, że tak powiem, nawrócił i tu był jednym z liderów tego ruchu, powiedzmy, robotniczego. I to jest bardzo ważny czynnik, że przywódcy Solidarności mieli wychowanie, formację, życie dorosłe w komunistycznej Polsce. Dlatego oni, można powiedzieć, z definicji nie dawali dalekich postulatów, bo byli przyzwyczajeni do takiego myślenia, że tu się nic nie da i że możemy tylko troszeczkę rozepchać się w komunizmie. Ale już to, co myśmy robili, czyli strajki szkolne, mówię, młodzież, która nie miała tych ograniczeń, później niezależne zrzeszenie studentów, to byli młodzi ludzie w wieku czy 17, czy 20 paru lat. Oni nie mieli już tego bagażu i tutaj postulaty szły najdalej w tym środowisku. I jeśli chodzi o to kluczowe pytanie, Solidarność, jeśli chodzi o postulaty takie socjalne, wygrała. Ale jeśli chodzi o główny postulat tego ruchu, główny, który się pojawił, on łączy ten ruch z żołnierzami wyklętymi. To było obalenie komunizmu. Ten postulat do dzisiaj nie został zrealizowany.
Nie został zrealizowany. Dlaczego nie został zrealizowany? Nie ma już dzisiaj komunizmu w Polsce.
No, to odważna teza. Można by zobaczyć, czym charakteryzuje się komunizm. Komunizm to jest zaprzeczenie chrześcijaństwa. No to ktoś powie, że przecież Kościół katolicki ma się w Polsce bardzo dobrze. Kościół tak, chrześcijaństwo nie. Chrześcijaństwo ma się w Polsce dalej bardzo źle. Ani nie ma rozumienia, czym jest testament Jezusa Chrystusa, ani nie ma przełożenia wiary na praktykę życia codziennego. Także tutaj dalej rządzi komunizm. Tutaj dalej rządzi myślenie albo homo sovieticus, towarzysza Szmaciaka, Kościół ma się nie angażować w politykę i takie różne rzeczy. Czyli na tym starciu idei, można powiedzieć, chrześcijaństwa w Polsce dalej nie ma, a komunizm jest. W myślach,
no
w
tak,
umysłach
no, to są,
ludzi.
Powiedzmy, to jest, tak jak powiedziałeś, umysłach ludzi, no ale jednocześnie no, mieliście, mówiłeś mi, zresztą też znalazłem, możemy pokazać te plakietki Soviet Tanks, No Thanks. No, dzisiaj tych rosyjskich czołgów nie ma, są czołgi amerykańskie. No, myślę, że gdyby większość ludzi wtedy z Solidarności w tym 80 roku została przeniesiona w czasie i zobaczyła 40 lat później, jak się będzie żyło, no to braliby to w ciemno. Takie życie, że jest jakaś tam wolność, jest dużo wyższy standard życia.
Zapewne masz rację, że gdyby tak przenieść ich w czasie i pokazać tamtą rzeczywistość, gdzie tylko ocet był w sklepach, gdzie praktycznie można było chyba 2 kilo cukru, tak mi się wydaje, kupić sobie na miesiąc. Nie wiem, czy 1 czy 2 kilogramy, to już nie pamiętam, nie? Ale to można sprawdzić. Tam 2,5 kilo mięsa, górnicy 4,5 kilograma i tam różnie. Także no takie rzeczy wtedy się działy. No to żeby jakby pokazać półki dzisiejszych sklepów, no to by powiedzieli, jesteśmy na zachodzie, nie? Jeśli by pokazać, że masz w domu paszport, no to i możesz wyjechać w każdej chwili z Polski, co było przecież marzeniem wielu ludzi w latach 80., to powiedzieliby, no tak, no to wygraliśmy. Ale gdyby zobaczyli towarzyszkę Jaruzelską w telewizji, która rozdaje karty, która prowadzi dialog społeczny.
Nie w telewizji, tylko na YouTubie, na
no
swoim
niech
kanale.
Będzie, ale chodzi o to, że ona jest radną, że jest jedną z najbogatszych chyba radnych w Warszawie. Jakby zobaczyli, że komuniści przenieśli majątek, który zrabowali Polakom, który jest na krwi żołnierzy wyklętych czy zwykłych Polaków ufundowany. I oni bez żadnego rozliczenia przechodzą, tylko zmienili z mundurów na garnitury i przechodzą do tej wolnej Polski. Jakby zobaczyli stan służb specjalnych, w których jest godło, do niedawna jeszcze godło FSB. Było to przecież Macierewicz zdejmował dopiero parę lat temu. Tam Misiewicz konkretnie, zdaje się, był tam wysłany. Godło FSB było w strukturach wojskowych, kontrwywiadu. No to jak? To wtedy zaczęliby myśleć, zaraz, czy może w tych obszarach, gdzie ludzie głównie patrzą, czyli pełne sklepy, swoboda podróżowania, to tu rzeczywiście dano ludziom to, co chciała Solidarność. Ale w obszarze już wolności politycznej, w obszarze gospodarczym, w obszarze mediów, a tu już rządzą komuniści. Tu się nic nie zmieniło. Tu powiedziałeś o obecności wojsk amerykańskich. To rzeczywiście jest dziejowa zmiana. Tylko zobaczcie, kiedy te wojska amerykańskie, tu mamy 30 lat. 40 lat od Solidarności, od początku, ale tak, 30, mówię od tamtych 90-tych, tak. Od początku tej wolnej Polski mamy 30 lat. To zobaczcie, czołgi rosyjskie jeszcze przez długi czas były. Wałęsa.
Przez parę lat chyba.
No tak, no, ale to jest długo. No to wiecie, to w wolnym kraju jakby czołgi obcego państwa stacjonowały 3-4 lata, czy 2 nawet, no to jest okupacja i wojna, nie? Także tylko pokazuje, że to były takie zmiany pozorne, a czołgi rosyjskie tu stały. Zobaczcie, że jeszcze główny przywódca tej już tak zwanej zdradzieckiej, czy odnowionej Solidarności, bo po 80 roku to już nie była Solidarność, tylko taki typowo już sowiecki twór zbudowany przez Kiszczaka i okraszony Wałęsą jako niby tym symbolem, no to przecież Wałęsa chciał, żeby tu jakieś joint venture robić w bazach rosyjskich, żeby takie były spółki rosyjsko-polskie, żeby NATO BIS stworzyć, czyli żeby i Rosja, już jak tak Polska weszła do NATO, to już niech i Rosja wejdzie. No i takie były postulaty, czyli powiedzenie, że tu w sytuacji międzynarodowej coś się zmieniło, no to jest nadużyciem. Bo wojska sowieckie jeszcze długo były, bo Polska nawet jak weszła do NATO, to weszła tylko na papierze, to dopiero można powiedzieć od 4 lat można mówić o tym, że Polska realnie pod względem militarnym zerwała sojusz z Rosją. Ale zobaczcie, jaka jest siła rażenia agentury rosyjskiej. Kiedy zobaczcie, Telewizja Polska chyba za 2 tygodnie chce taki program...
Ameryka da się lubić.
Zobaczcie, oni się dopiero obudzili, że agentura rosyjska cały czas ustawia społeczeństwo polskie przeciwko Ameryce. Wszystko, cokolwiek by się nie... Jaki temat byś nie zaczął gdzieś w tych środowiskach związanych z Konfederacją albo jeszcze gorszych tam, wiecie, furażerkowców i jakiejś takiej już twardej agentury, to za wszystko jest odpowiedzialne USA, za wszystko zło.
I Żydzi.
A Rosja to jest w ogóle taka konserwatywna siła, biała, white power i o takie różne kucypały opowiadają ta ruska agentura o Rosji. Zresztą to nie dzieje się tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Wielu konserwatystów jest zdominowanych przez Rosję. Tu właśnie Steve Bannon próbował zrobić taką, można powiedzieć, odsiecz z Ameryki, żeby odwojować środowiska konserwatywne, ale zobaczcie, że no już jest w ostrych opałach, mówiliśmy o tym już kilkakrotnie, że został zatrzymany, już wypuszczony z zakaucją, ale ciężkie tam
zarzuty, defraudacji,
zarzuty tak. I tak dalej. Nie wiadomo, jak to się dalej potoczy. Czyli jeśli chodzi o obecność ruskiej agentury, to ona w Polsce działa bez żadnego zahamowania. Zresztą tu no, taka rzecz no, z obyczajówki. Ma niebawem wejść film Wegi, ten Pętla. Tak. Nie? To przecież on to pokazuje. Że Ruscy zakładają sobie tu burdele. Wchodzi i arcybiskup, i marszałek z Sejmu, zdaje się, czy ktoś taki. I oni mają ich wszystkich na taśmach. Tak. Zobaczcie, tak jak w 89 cała ta opozycja była w jakiś sposób związana z SB za pomocą haków albo nagród. Nie? Część tam szła, że tak powiem, za pieniądze i za stanowiska. To zobaczcie, minęło te 30 lat, tamte haki już się kończą, bo i umierają tamci ludzie. No to mamy burdel w Rzeszowie i mamy nowiuśkie haki. No to w tym zakresie, jakby to zobaczyli ludzie z NZS-u, moi koledzy z tamtych czasów, to by powiedzieli, komuna dalej rządzi. Tu Solidarność przegrała, jeśli chodzi o walkę o Polskę.
To jeszcze powiedz w takim razie, już trochę to powiedziałeś, rozmawialiśmy o tych sklepach, o tych paszportach. Co Solidarność wygrała? Co się udało?
Ciężko o tym mówić bez całościowego kontekstu. No ale dobrze. Podwyższenie stopy życiowej. To na pewno się udało. Ale dalej zobaczcie, w kontekście, w porównaniu z zachodem Europy nawet, Polacy są dziadami. Bo to nie z Liechtensteinu czy z Niemiec zachodnich przyjeżdżają do roboty do Polski, nie? Jeśli już to uciekają przed Jugendamtem, to to się zdarza, ale to Polacy masowo wyjeżdżają za pracą. Czyli ta dysproporcja, jeśli chodzi o poziom życia, to trzymanie nas w tym upodleniu niewoli ekonomicznej dalej trwa. Dalej trwa. Jest lepiej. Czyli jak gdyby ta klatka, można powiedzieć, z takiej siermiężnej, metalowej stała się większa i może srebrna. Ale dalej jest klatką. Dalej na swojej ziemi nie możesz postawić domu. To jest wyznacznik dla mnie komuny. Jeśli człowiek na swojej ziemi nie może postawić domu.
No może, tylko musi mieć tam jakieś pozwolenia i tak dalej.
To i Drzymała też jakby dostał pozwolenie, to by mógł, ale nie mógł pod pruskim
zaborem.
Ale jak
Polacy stawiają te domy?
No stawiają. Ja tylko mówię, że jest klatka, nie? Że w tej klatce można żyć. I przecież Polacy żyją, ale zobaczcie, już się nie rozmnażają. Zobaczcie, Polacy...
Pomimo 500 plusów.
Pomimo 500 krowa plus, świnia plus, Kaczyński plus, nie wiem co tam jeszcze. Zobaczcie, ci sami Polacy wyjadą do Wielkiej Brytanii i się rozmnażają. Mają po kilkoro dzieci. Polacy w Polsce ciągle nie rozmnażają się. Czyli widać, że ta klatka jednak działa także na życie seksualne i rodzinne.
To nie chcą.
No, a dlaczego nie chcą? No to mówię, no bo dlatego, że po prostu ktoś im zagląda ciągle pod kołdrę. No tak to jest w Polsce, nie? Mówię o ekonomiczne rzeczy, że ta kołdra jest przykrótka, no i życie rodzinne się nie rozwija w
Wróćmy
Polsce.
Jeszcze do Solidarności. Takie pytanie, czy można było wtedy wygrać, czy dało się wygrać na przykład w kontekście, teraz widzimy to Białorusi,
o, to jest bardzo
czy dało się
pytanie.
Wygrać w, no, z takim pytanie. Państwem, z wojskiem, z policją, ze wszystkim, no ludzie, chociaż było ich tam, nie wiem, 10 milionów się mówi, no ale bez broni, bez niczego, bez organizacji. To... Czy można było w ogóle mieć takie państwo demokratyczne, tamtych ukarać, wszystko tam. Tak, jakbyśmy chcieli?
Na to pytanie odpowiada mord na dwóch osobach w Polsce. Na księdzu Blachnickim i na księdzu Popiełuszce. Widać, że komuniści bali się duchowego ożywienia Polaków. Dali im pełne półki. I niech się pchają i zabijają tam za materialnymi różnymi dobrami. Ale zabrali im to. I to zrobili do spółki. Biskupi katoliccy i komunistyczni siepacze. Komunistyczni siepacze zabili tych ludzi, takich jak ksiądz Jerzy czy ksiądz Blachnicki, a Kościół katolicki zniszczył ich dzieło. Biskupi zniszczyli ich dzieło. Byłem przez wiele lat w ruchu oazowym, znam to od środka. I wiem, że to biskupi zniszczyli w latach 90. na początku ruch oazowy. Siepacze komunistyczni pod koniec lat 80. zabili księdza Blachnickiego, a biskupi katolicy dokończyli ich dzieła i zniszczyli ruch oazowy. Pokażcie mi dzisiaj ruch oazowy, gdzie jest. Kto go zniszczył? Przecież mógł się rozwijać w wolnej Polsce. Gdzie on jest? Zniszczyli go katolicy, biskupi. Ręka w rękę działający z komunistycznymi siepaczami. Czyli, zresztą ksiądz Popiełuszko to samo mówił. Powiedział, przesłuchanie w SB to było nic w porównaniu z rozmowami z prymasem kardynałem Glempem. To było dla mnie najstraszniejsze doświadczenie duchowe. To było najstraszniejszym, tu już dopowiem, poziomem zdrady i zaprzaństwa. Tego nie widział u esbeków, a widział u Glempa. I tym był przybity duchowo. Na jego pogrzebie agent UB w Kietce księdza wzywał do odmawiania zdrowasiek i żalu, a nie do sprawiedliwości. To zrobił Kościół katolicki. Zarżnął, można powiedzieć, ten duchowy czynnik prawdziwej sprawiedliwości, dekomunizacji. Zarżnął go w Solidarności. Ci dwaj księża, Popiełuszko i Blachnicki, oni byli liderami prawdziwej duchowej odnowy Polaków. Obaj zostali zamordowani i Kościół nic nie powiedział. I Kościół zniszczył ich dzieło, mówię o biskupach.
No powiedzieć, odwołać się
czyli,
do tej
czy można wygrać?
No właśnie,
czy można było wygrać.
W jaki sposób?
Trzeba było całą Polskę postawić w stan strajku generalnego. Wiecie, co zrobił kardynał Glemb 13 grudnia? Tuż po wprowadzeniu stanu wojennego? Powiedział, Polacy, nie ryzykujcie dla Polski głową.
Powiedziałeś...
Zabiją was. Czyli on podciął nadzieję na zwycięstwo. A faktem było, że absolutnie Rosja ani nie mogła sobie na to pozwolić w sytuacji geopolitycznej, ani nie była przygotowana taktycznie do przeprowadzenia operacji ataku na Polskę. A tym nas straszono, że zdrajca Jaruzelski ratuje Polskę, mordując Polaków. Kościół katolicki wziął w tym udział.
Powiedziałeś o pogrzebie księdza Jerzego Popiełuszki i o tym, jak te nastroje, ta rządza sprawiedliwości była podcinana właśnie przez księdza, który to prowadził. Przypomnijmy teraz fragment z tamtych wydarzeń.
Bracia, siostry, dziś w wodach zalewu we Włocławku odnaleziono księdza, który za nas cierpiał. Razy, kochani, najtrudniejszą prawdę, najtrudniejszą, zwłaszcza dla was, bracia, umęczeni i naszego kochanego brata, kierowcy, księdza Jerzego, trzy razy powtórzymy. To jest heroizm. To jest heroizm. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym. Jeszcze raz. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym. Jeszcze raz. Odpuść nam nasze winy,
na siłę odpuszczanie win naszym winowajcom, bez rozliczenia, bez żadnej sprawiedliwości. Powiedziałeś, że Rosja nie była gotowa do wejścia, no ale czy nie starczyłoby tych polskich służb, ZOMU, policji, wojska? No widzimy na Białorusi, teraz Rosja nie musi wchodzić, też demonstracje są milionowe, no i tych białoruskich służb wystarcza.
No nie, właśnie, że nie wystarcza. Wystarcza na Mińsk, ale nie wystarcza już na prowincję. Służby, szczególnie takie pierwszorzutowe, gotowe do pacyfikacji, to jest jednak niewielka liczba funkcjonariuszy. Pozostali albo się nie nadają, nie? W ogóle nie są przygotowani do tego, jeszcze by krzywdę sobie albo innym zrobili, albo morale wcale niekoniecznie by im pozwalało na wykonanie rozkazów.
No ale zresztą, w Polsce na przykład kopalnia Wujek, no i padły strzały.
ZOMO.
No dobra, no ale padły strzały, no i strajk się skończył.
To nie było wojsko. Tak, tylko że na placu boju, bo Jaruzelski, zdrajca, bał się, że stanie cała Polska. W tym mu pomógł Kościół katolicki, głównie przez osobę Glempa, żeby nie stanęła cała Polska. Gdyby stanęła cała Polska, to tych parę plutonów ZOMO nie wiedziałoby, gdzie spieprzać. I tyle.
Myślę, że bez broni to by oni jednak Solidarność nie pokonała.
Tu nie chodzi o broń.
Tysięcy wtedy jednak funkcjonariuszy.
Tu nie chodzi o broń. Nie stawiajmy tego w kategorii powstania narodowego. Takiego, wiecie, że kosy i tak dalej. Bo to, tak jak powiedziałem, pomiędzy 13 a 16 Jaruzelski ze strachem w oczach patrzył, co się stanie. Czy Polska cała stanie i zaraz mu się zaczną jednostki wojskowe przechodzić na drugą stronę. Przecież to samo działo się, widać było.
13-16 grudnia.
Dokładnie w tych dniach. Dokładnie w tych dniach. Przecież to się działo w Czechach, Czechosłowacji dokładnie wcześniej. To się działo na Węgrzech. Przez całe jednostki przechodziły przeciwko Rosji, jak tylko pojawiło się jasne pokazanie, że naród jest gotowy do walki. Tylko nie było przywództwa. Nie było przywództwa ani duchowego, bo Kościół katolicki był zblatowany z władzą. Przemówienie Glempa z 13 grudnia to jasno pokazuje. No a Wałęsa, jak dzisiaj Piątkowski mówi, agent SB, stał na czele Solidarności. Także coś tu się mogło...
Za chwilę przejdziemy, coś, ale...
Jeszcze, pozwól, że jeszcze dokończmy ten wątek. Tu decydujący cios dla komunistów powinien przyjść z Watykanu. To Jan Paweł II powinien, zanim został wprowadzony stan wojenny, narobić rabanu na cały świat, że komuniści szykują się do krwawego stłumienia Solidarności. Tak jak powiedziałeś, Solidarność jest znana na całym świecie. Kiedy? Właśnie wtedy. Czyli wtedy był festiwal, można powiedzieć, karnawał Solidarności i wszyscy na całym świecie nam kibicowali. Przecież to, że gdzieś w dalekim Belgradzie, czy dalekim, mówię dzisiaj ideowo, bo z Rosją Serbia dzisiaj niestety współpracuje, czy raczej z komunistycznymi Chinami, a jednak pamiętają, czy w dalekiej Brazylii, no USA to oczywiste, bo 10 milionów polskiego pochodzenia ludzi, ale gdzieś w Brazylii to samo. To jest właśnie wtedy była znana Solidarność. Czy wyobrażacie sobie, co by się stało, gdyby Jan Paweł II kilka dni przed stanem wojennym ogłosił, że Jaruzelski jest podłym zdrajcą i chce zamordować naród polski, zniszczyć Solidarność?
Ale skąd miał wiedzieć?
A to jak to skąd mam wiedzieć? A Jack Strong, to chyba cała Polska oglądała.
No, chyba niestety nie.
A no właśnie, to pułkownik Kukliński zdobył listę internowanych. Zdobył dokumenty, jak ma być przeprowadzony stan wojenny. Dostarczył je do ambasady amerykańskiej. Co zrobili Amerykanie? Stwierdzili, Polacy mają papieża. Najważniejszy w strukturze międzynarodowej człowiek to Jan Paweł II. Polak. Najwyżej postawiony Polak w historii, można powiedzieć, świata. No to dali te dokumenty Janowi Pawłowi II. I co się stało? Jan Paweł II ogłosił te plany komunistów. Tak? Nie. Z tajnej kancelarii Jana Pawła II te dokumenty dotarły do komunistów.
I już wiedzieli, że mają przeciek.
I po poprawkach, które zostały naniesione... W momencie, kiedy tylko trzy osoby były przy ustalaniu tych poprawek, krąg podejrzanych, najlepszego amerykańskiego agenta w Polsce w czasach Solidarności, został zawężony do trzech osób. Wtedy Amerykanie podjęli decyzję o ewakuacji naszego bohatera, ale zatopił go Watykan. Nie mówię, że osobiście Jan Paweł II. Prawdopodobnie zrobił to Dziwisz albo jakaś inna swołocz. Nie wiemy.
Ewakuować się udało, ale...
Ale o tym wiedział tylko Jan Paweł II i Dziwisz. No to co się dziwisz? No to albo Jan Paweł II, albo Dziwisz.
Ryszard Kukliński, pułkownik, teraz już generał, zapłacił też straszną cenę za to, za poświęcenie do ojczyzny. Sam nie zginął, ale dwóch jego synów zostało zamordowanych, trzeba powiedzieć, bo zginęło w niewyjaśnionych okolicznościach w Stanach Zjednoczonych już i po przeprowadzce. Przejdźmy jeszcze na koniec tej Solidarności do przykładów z zagranicy, tak? No bo te inne państwa się na Polskę orientują, że to z Polski wyszło to takie pragnienie wolności. No czy gdzieś tutaj w tych państwach bloku wschodniego udało się tak tą komunę obalić całkowicie, rozliczyć komunistów, przejść do wolnego, demokratycznego państwa?
Ty mnie pytasz.
No tak, no bo jeśli się dało zrobić, no to powinno się gdzieś udać, tak? Są państwa, gdzie przecież więcej jest biblijnych chrześcijan, właśnie Białoruś, pewnie Ukraina, no i tam jest jeszcze gorzej niż w Polsce.
Moim zdaniem nie udało się jeszcze nigdzie. Nawet Niemcy, bo można by wskazać, że niby NRD. W rzeczywistości to NRD przejęło zachodnie Niemcy, NRF. I wychowanka Stasi, koleżanka Putina, rządzi dzisiaj praktycznie całą Europą. Ale to, że się jeszcze nikomu nie udało, to nie znaczy, że się nie uda. To właśnie dlatego próbuje Ukraina. To jest przecież, zobaczcie, dalej ten festiwal Solidarności.
No ale oni próbują już
bunt
który
przeciwko
raz
tam, Rosji.
Ten Majdan już mieli drugi raz, tam dobrze. Teraz rządzi nimi aktor, także dobrze. Ciężko powiedzieć, że
oczywiście.
Jakiś jest przykład
ja tylko no to nie mówię, że przykład, tylko pokazuję, że ten duch chęci wyzwolenia się z okupacji rosyjskiej, która dalej na tym terenie trwa, tylko w innej postaci, dalej żyje i wcale nie został stłumiony. Jak zostaje gdzieś stłumiony, to w innym miejscu. Przecież kto podejrzewał Białoruś? Wiecie, Białorusini przez całą historię siedzieli cicho, można tak powiedzieć. Tak wiecie, że nie obrażam Białorusinów, ale bo bardzo sympatyzuję z tym, co się dzisiaj dzieje w Białorusi. Kto podejrzewał Białorusinów, że oni będą przelewać krew za wolność teraz, w roku 2020? Kto podejrzewał? No chyba nikt, ja nie.
No tak, ale nawet dzisiaj, tak jak mówimy, no to nawet rozmawialiśmy przecież z byłym ministrem panem Waszczykowskim, no to jedyne, na co on liczy już tak najwięcej, że Białorusi uda się przejść właśnie w jakąś taką łagodną formę porozumienia z Łukaszenką, no i żeby on się dogadał z opozycją, jakoś tam się podzielili. No nie liczą nawet ludzie na to, żeby oni tego, te rosyjskie wpływy ucięli.
Nie ludzie, tylko pan Waszczykowski z całym szacunkiem. Jednak to nie jest jeszcze nasza bajka. On rzeczywiście idzie w dobrą stronę, ale on jest takim człowiekiem już, można powiedzieć, systemu, czyli on nie wychodzi poza system.
Tak, ale ty myślisz, że uda się Białorusinom tak całkowicie Łukaszenkę wygonić, mieć wolne państwo o tak krótko,
ja myślę,
szybko?
Że na to są bardzo duże szanse. I ta szansa to się nazywa Stany Zjednoczone Ameryki. Mówię o tym wymiarze ziemskim, bo cały czas wskazuje, że Białorusini masowo odwołują się do Jezusa i Jego słowa. Masowo. Nie? Będziemy jeszcze o tym, myślę, niebawem więcej mówić. Ale Stany Zjednoczone bardzo ostro teraz grają. Bardzo ostro grają przeciwko Niemcom, przeciwko ich koalicji z Putinem, czyli przez ożywieniem paktu Ribbentrop-Mołotow. I wypowiedzi amerykańskie są najostrzejsze. Na drugim miejscu chyba gdzieś bym państwa bałtyckie i potem Polskę stawiał. Nie? Czyli widać, że Stany Zjednoczone wiedzą już, że sojusz chińsko-rosyjski jest tak trwały, że nie da się pokonać Chin bez pokonania Rosji. Dlatego zobaczcie, rozpoczęły wojnę na dwóch frontach. Jeden front dalekowschodni, brawo, 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 bracia Czesi. Marszałek Senatu, jeden został zamordowany, ale na jego miejsce przyszedł drugi, Czech. Tak samo dzielny. I dzisiaj jest na Tajwanie. Komuniści chińscy pianę toczą z pyska i mówią, że popamięta, że go ukarają, że pożałuje. To są międzynarodowi zbrodniarze i terroryści. Powinni zostać wykopani z każdego wolnego państwa. Zresztą na Zachodzie, chyba w Niemczech, będąc jakaś mynda komusza, takie rzeczy opowiada, grożąc Czechom. Także zobaczcie, Amerykanie rozpoczęli wojnę na dwóch frontach. Tam na Dalekim Wschodzie walczą z Chinami. A tu na Białorusi, także w Polsce i tak dalej, na Ukrainie walczą z Rosją. To jest wymarzony plan dla Polski.
Myślisz, że te Amerykanie stoją za protestami na Białorusi?
Ja nie wiem, czy stoją za protestami. Ja wiem, że się ujmują za protestującymi.
Opierają, tak.
Bo to, co mówiłem, żadne służby specjalne nie zrobią rewolucji. Na to zresztą dzisiaj zwrócił uwagę Lech Wałęsa. To ciekawe. Zobaczcie, on sam zaczyna krytykować rolę papieża.
No właśnie,
nie, to nie papież.
Powiedział tak, na początku mówi, tak dużo czyniłem, w tak dużo rzeczy uczestniczyłem, że naprawdę trudno wybrać, co by było dobre na nasze spotkanie. Ja dziś zastanawiam się, jak to było możliwe, że nam się udało. To było największe zwycięstwo w dziejach Polski. Nie jestem nawiedzony, ale czuję, że palec Boży w tym był. I żeby było jasne, nie papież przewrócił komunizm, nie przesadzajmy.
Ty,
a w 2016 roku jeszcze powiedział, sam obaliłem komunizm, napisał na swoim blogu, nie miałem łatwego zadania. Z jednej strony komuniści ze swoim sztabem antykryzysowym, agenci z drugiej strony, kolesie z najbliższego otoczenia, czyli Kaczyński. Nie papież, ale on sam obalił komunę.
Nie, no tak, no, wiecie, tam nie chcę, żeby tam ktoś pomyślał, że jakoś bardzo poważnie traktujemy słowa Wałęsy, ale ja zawsze mówiłem, pamiętacie, jak on był takim jednym z 10 mędrców z Europy, to już mówiłem, słuchajmy Wałęsę, on nam powie, o czym oni tam pokryją mu gadają, bo on ma taki długi język i paple, po prostu chce zabłysnąć, no to paple. Zobaczcie, że powiedział, że jeśli już, to Boga trzeba czynić odpowiedzialnego za sukces, ten ograniczony sukces Solidarności, a na pewno nie Jana Pawła II, nie przesadzajmy, mówi. Ale podał bardzo ciekawy przykład. Podał bardzo ciekawy przykład. Właśnie Kuby. I tu warto się nad tym pochylić. Mówi, no i co? Jan Paweł II pojechał na Kubę, jeszcze więcej zrobił niż u nas i co? Na Kubie dalej jest komunizm. Czyli to nie Jan Paweł II obala komunizm. Prosty dowód. Warto się nad tym zastanowić. Widać, że w interesie Rosji nie było i nie jest obalenie komunizmu na Kubie, także nic się tam nie stało. Chociaż rzeczywiście Jan Paweł II robił bardzo poważne wysiłki, żeby taką solidarność zrobić na Kubie.
W interesie Rosji było obalenie komunizmu w Polsce?
Tak, bo dzięki temu tacy ludzie jak Bolek zaczęli wprowadzać Rosję na salony zachodnie. To był element pierestrojki.
No ale nie wprowadzili, no dalej.
No jak nie wprowadzili?
Rosji na salonach no, nie ma. Może była, tak? Ale po tej aneksji Ukrainy...
Ale rzeczywiście, że wprowadzili. Cały czas rosyjscy agenci jeżdżą po Europie jak chcą.
Ale to wcześniej też tak było.
No nie, wcześniej tak nie było. Wcześniej musieli pokryją. Ja nie mówię o agenturze takiej tajnej, która ma swoje bazy nawet we Francji w tej chwili. Mówię o agenturze w rodzaju tych konserwatystów rosyjskich od towarzysza Dugina. On podróżuje, zbiera różne te fundusze,
zbiera.
Rozdaje polityków takich łatwych do kupienia dla Rosji, zbiera, fotografuje się z nimi, oni jeżdżą do Moskwy i tak dalej. To działa, że tak powiem, na pełnych obrotach, ale do tego jeszcze doszła kompletna praktycznie taka kompletne nasycenie Zachodu komunizmem chińskim. Przecież te dwa państwa, Rosja i Chiny, działają wspólnie i w porozumieniu. Owszem, Rosja może tylko ropę dać Zachodowi, ropę i gaz, no trochę broni powiedzmy, nie? Bo co tam innego może się urodzić w tej Rosji, nie? Zboże wielkie jak słupy telegraficzne, przepraszam, niewielkie, tylko rzadkie jak słupy telegraficzne, także tam nic innego Rosja światu nie da. Tylko co najwyżej surowce i to niekiedy słabej jakości, mocno zasiarczone i po wielce wygórowanych cenach.
Mówiliśmy o wojskach amerykańskich w Polsce. Czy to też jest na rękę Rosjanom?
Nie, no to oczywiście nie, także mówię,
no to,
że...
Czy oni tego nie przewidzieli, że jak upadnie ten komunizm w Polsce, no to w końcu Polska wyląduje pod skrzydłami Stanów Zjednoczonych?
Zapewne nie do końca, ponieważ zawarli umowę z NATO, że żadne wojska tutaj nie przekroczą tej starej linii podziału po II wojnie światowej. Także oni liczyli, że Zachód będzie dotrzymywał tych umów. Ale się przeliczyli. Rosja zaatakowała Ukrainę, też złamała umowę międzynarodową i w tym momencie praktycznie wojska amerykańskie weszły do Polski. Bardzo słuszny ruch. Czyli Rosja liczyła, że Zachód już jest tak wykastrowany, tak ogłupiony, że ona w otwarty sposób złamie umowy międzynarodowe, czyli zajmie część Ukrainy, a chciałaby pewnie całość, a Zachód się nie ruszy. No i tu się, jak zwykle na Amerykanach, przeliczyli. Dokładnie to ćwiczy Xi Jinping, zajmując dzisiaj Hongkong. A polityk czeski, razem z politykami amerykańskimi, właśnie ląduje na Tajwanie. Piękna odpowiedź. Strzał w mordę tych komuchów chińskich.
Widzieliście przed chwilą oznakę Czech Taiwan Friendship. No, zadałem dzisiaj na Twitterze pytanie, kiedy taka wizyta polskich polityków. Pan
Waszczykowski
mówił, że już jakoś był wcześniej kiedyś, no ale teraz ta wizyta miałaby dużo większe znaczenie niż tam te 7 lat temu. Tak?
Wątpię, czy jakikolwiek polski polityk ma dzisiaj tyle odwagi, co tu trudno mi wymienić, wystryczył, żeby nie przekręcił jakoś, ale to naprawdę ta postać, to nazwisko powinno być dzisiaj złotymi zgłoskami w historii Republiki Czeskiej. Bardzo wam gratulujemy, tego odważnego polityka powinno być zapisane. W Polsce takiego nie ma, ale ja ci powiem dowcip. Tam mówimy o odwadze, żeby jechać na Tajwan. To zapomnij. Ale ten Rau był w Berlinie. Co powiedział o reparacjach? Słyszałeś coś?
Nic nie słyszałem. Ale słyszałem, że już jakieś dwa kolejne afrykańskie kraje.
No już to właśnie. Nie dwa, tylko trzy. Znaczy razem trzy.
Razem trzy.
No Namibia, Tanzania i Burundi. Już żądają wprost, oficjalnie ich rządy żądają reparacji za okupację niemiecką. A polski rząd, a polski minister spraw zagranicznych, co robią? Są z tyłu za Namibią, Tanzanią i Burundi. To jest kolejny dowód przegranej solidarności. Nie mamy wolnej Polski. Mamy Polskę lokajską. Część to lokaje Moskwy, część to lokaje Berlina, czytaj, czy szerzej Unii Europejskiej. I tyle.
Zapytam cię jeszcze o tą rolę Polski i czy możemy jak, jeśli już wykorzystać, no bo my, jak jest mniej więcej, jak to było z tym tak zwanym obaleniem komunizmu, wiemy, no ale jednak na całym świecie jest ten obraz pozytywny Polski, że Polska jest tym przykładem. Mam tu dzisiaj wywiad na Onecie się ukazał z Joachimem Gaukiem. To był to był prezydent NRD, tak? Znaczy jest, nie prezydent, jest. Pastor z Rostoku. On też był szefem tak zwanego NRD-owskiego Urzędu do Spraw Bezpieki Staży i powiedział o Polsce tak. Kiedyś dałem się ponieść emocjom i przy jakiejś okazji powiedziałem w Polsce: językiem wolności w Europie jest polski. Jest to oczywiście dość przesadne sformułowanie. Doszła do głosu bardziej moja sympatia niż zdolność do analizy, ale coś w tym jest. Dlatego uważam, zamożnym narodom zawsze trzeba przypominać, że ich życie w bezpieczeństwie i wolności nie jest niczym oczywistym, a utraconą wolność zawsze można odzyskać. Ale do tego potrzebujesz mocnego fundamentu. Było wystarczająco dużo Polaków, którzy dzięki sile swojej chrześcijańskiej wiary czy miłości do ojczyzny myśleli. Jest inna rzeczywistość niż trwanie w dyktaturze i to jest ogromne, zawsze aktualne przesłanie ruchu Solidarności dla całej Europy, właściwie dla wszystkich bojowników o wolność na świecie. To mówi niemiecki pastor. Pytanie, czy dzisiaj to jest prawda także o Polakach? Czy my już nie jesteśmy też tym na Zachodzie, też tymi utuczonymi, można powiedzieć, ludźmi, którym nie chce się walczyć o wolność i dzisiaj już taka solidarność by nie powstała?
No, widać, że pastor Gauk mówi, że to są takie romantyczne słowa, które tak powiedział w pewnym takim jak gdyby zachwycie czy uniesieniu rzeczowo, to by jednak troszeczkę inaczej rozłożył akcenty. Ten aspekt chrześcijański był kluczowy oczywiście dla sprawy 81 roku, na ten czas Festiwalu Solidarności. I tutaj oczywiście nałożyło się kilka czynników, ale dwa podstawowe. To jest już od lat późnych 50. Mówię o duchowych sprawach, bo sprawy morale to można by do żołnierzy wyklętych trzeba by odnieść. Ale sprawy duchowe, tu zaczęło się coś ciekawego dziać od nawrócenia księdza Blachnickiego. On nawrócił się, o ile dobrze pamiętam, podczas okupacji hitlerowskiej, kiedy był w niemieckim więzieniu w Katowicach. Wtedy był poddanym Rzeszy, Śląsk wcielono do Rzeszy. Czekał tam na karę śmierci i zdaje się, wtedy dokonało się jego jakieś taka przemiana duchowa. I on później szukał, jak tę przemianę przenieść na całą Polskę. Można powiedzieć, skorzystał z pomocy amerykańskich chrześcijan, amerykańskich protestantów z ruchu Światło Życie. Przepraszam, nie z ruchu Światło Życie, bo zbudował ruch Światło Życie, tylko z takiej no, całej krucjaty ewangelizacyjnej Billa Brighta. To materiały wszystkie różne, no w ogóle to, że do krajów tych komunistycznych zaczęto Biblię przewozić masowo, to tacy różni misjonarze, nawet są historie opisane, jak taki jeden z misjonarzy w garbusie przewoził tam głównie do Rumunii, ale też częściowo do Polski. Także wiele takich historii możecie sobie z lat 60., 70., później już z 80., to już trochę łatwiej było, ale możecie sobie poczytać. Czyli ksiądz Blachnicki wziął te amerykańskie materiały ewangelizacyjne, oprawił ich w okładki katolickie, czyli dał tam, że na przykład Oaza, to jest tam odmawianie różańca przez 2 tygodnie. Oczywiście to był kit, bo chodziło o to, żeby przez 2 tygodnie czytać Pismo Święte i mówić o osobistym nawróceniu do Jezusa Chrystusa. To był prawdziwy cel, ale w ten sposób te okładki katolickie na protestanckie materiały nakładając, uśpił czujność biskupów. A niech tam się coś dzieje, dobrze, dobrze, dobrze i tak dalej. Zresztą też miał w Janie Pawle II takiego no, mocnego admiratora. Jan Paweł II bardzo chciał tak z młodzieżą i żeby tak właśnie liberalizować Kościół. Także w tym sensie ksiądz Blachnicki też miał poparcie od samego Jana Pawła II. I kilkaset tysięcy młodych Polaków przeżyło zetknięcie ze słowem Jezusa Chrystusa i z Jego osobą. Osobiście, nie przez sakramenty, tylko z żywym Chrystusem. I to jest kluczowy czynnik. To było to podglebie. Drugim czynnikiem, który się nałożył, to oczywiście był wybór papieża i jego przyjazd do Polski, który pokazał, że jednak można masowo wyjść na ulicę. Także te dwa czynniki się, że tak powiem, sprzęgły. I to dało solidarność, plus zapotrzebowanie polityczne Moskwy pod nazwą Pierestrojka.
Pytanie moje było, czy dzisiaj Polacy też jeszcze są takim narodem, który tęskni za wolnością, który byłby gotowy zapłacić jakąś cenę za wolność. No i drugie, jak możemy, jak powinna Polska wykorzystać to właśnie, że ludzie na całym świecie, gdy chcą walczyć o jakąś wolność, o swoją wolność, no to orientują się na Polskę, pokazują przykłady właśnie z Polski, czy z dawnych naszych dziejów, czy z tych najnowszych.
No, nigdy w historii żaden naród nie występował w większości za wolnością. Nawet wśród tych 10 milionów ludzi Solidarności na jakąś cenę wolności, myślę, że byłoby gotowych tylko kilkaset tysięcy tak naprawdę. Nie? Czyli to gdzieś jest między 1 a 5%. Nie? To mówiliśmy ten przykład rewolucji amerykańskiej, czyli farmerzy amerykańscy chcą się wyzwolić spod okupacji brytyjskiej, spod niewoli króla brytyjskiego, ciemiężącego ich wysokimi podatkami. No to mniejszość jest za tym, tam między 20 a 30%, a do walki jest gotowych tylko 3%. Ale to wystarczyło. Nie? Także pytanie, czy Polacy, jest bardzo trudne, bo to trzeba by zapytać, czy jest kilka procent Polaków, którzy jeszcze cenią wolność? No i ja odpowiadam na to pytanie tak. Tylko ci Polacy są po pierwsze zdezinformowani. Tu ruska agentura, naprawdę ogromne.
To są ci, co walczą z maseczkami?
No, między innymi. Zobaczcie, ciekawostka, że obrońcy wolności, jest pierwszy dzień września, zbliża się początek roku. Nie? Zobaczcie, ci pseudowolnościowcy nie walczą ze strasznym komunistycznym przymusem odbierania dzieci rodzicom i posyłania ich do socjalistycznej, skomuszałej szkoły, gdzie będą demoralizowane i, można powiedzieć, ogłupiane, tylko walczą z jakimiś maseczkami, które przecież ludzie noszą już od kilkudziesięciu lat przy pracy, tam z powodu klimatu, czy jak ktoś chory był, lekarze i tak dalej. Zobaczcie, co to jest? To są dupa niewolnościowcy. Oni z wolnością nie mają nic wspólnego. Ja nie mówię, że wszystko to jest ruska agentura. To są głupcy i ludzie kompletnie zdezinformowani. Oni, można powiedzieć, robią na tym froncie wolnościowym, bo przeczytali parę książek Misesa czy paru jakichś innych. Ale z wolnością nie mają nic wspólnego. To widzieliśmy w UPR-ze. Jak mówiliśmy, a my nie jesteśmy katolikami. A to wy jesteście źli. To wolnościowcy mówili. Co oni mają wspólnego z wolnością?
Przejdźmy na koniec do tej reformy mediów, bo to...
Także dezinformacja i brak organizacji. Myślę, że te 1 do 3% Polaków jest, ale oni są przejęci przez ruską agenturę bzdurnymi tematami i zastępczą propagandą, można powiedzieć taką, która ich kieruje, że tak powiem, w kanał. To właśnie mówiłem wielokrotnie, że Korwin-Mikke jest do tego przez te siły postawiony na czele tych ruchów wolnościowych, żeby właśnie tumanił polską młodzież. To mówiłem o tym wielokrotnie, od lat i tak dalej, chociaż początkowo byłem nim zafascynowany. Tak jak wielu młodych ludzi dziś. Nie? Można to sobie prześledzić w różnych programach moich i artykułach. Ale potem zobaczyłem, że to jest ruski komuch. No i tyle. Ruski komuch, bo cały czas gloryfikuje Rosję i cały czas opiera się na dwóch fundamentach komunizmu. Czyli wyrzuceniu Boga z całej sfery politycznej za pomocą teorii ewolucji i zniszczenia moralności za pomocą wolności seksualnej. To robi Korwin na każdym spotkaniu.
Jeszcze to pytanie nie odpowiedziałeś. Jak Polska może, czy powinna wykorzystywać ten atut, który mamy, że na całym świecie jesteśmy postrzegani jako symbol walki o wolność?
No na przykład teraz, jeśli chodzi o Białoruś, powinniśmy to wykorzystywać. I tu mówię, rząd Morawieckiego zachowuje się poprawnie. Nie? Czy nawet dobrze, bym powiedział. Nie? Mówi o tym wsparciu, mówi jasno, opowiada się, żeby nie prześladować tych więźniów politycznych, żeby ich wypuścić, oferuje schronienie. Tu jeden z generałów polskich, były szef sztabu, powiedział, a co jeśli milion Białorusinów stanie na naszej granicy, prosząc o azyl? To ich przyjmiemy. Także tu Polska właśnie wypełnia, można powiedzieć, ten etos Solidarności i tu pochwała dla rządu PiS. No rzadko tam ich chwalimy, ale tu akurat Morawiecki zachował się
też
bardzo
dosyć dużo
właściwie.
Przeznaczyli dużo więcej niż Unia Europejska na pomoc właśnie Białorusi.
Ale, tu jeszcze tylko zdanie, jeśli rząd PiS dalej będzie szedł w kierunku Polski socjalnej, to zostanie zdmuchnięty, z areny dziejów. Bo to jest właśnie wprowadzanie jeszcze większego komunizmu.
No na razie nic nie wskazuje na to, żeby przestał iść w stronę
na razie
jeszcze...
Nic. No
znaczy,
dlatego...
no był ten... Rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu o tych zwalnianiu tych urzędników, ale...
Tak, to jest jakiś dobry ruch, ale już jakieś nowe podatki tam już planują.
Jakieś tam przepisy, że mniej betonu teraz ma być w miastach.
Beton będą sobie, jakoś...
Jak ktoś lubi beton, to teraz będzie jakaś betonofobia, może tak...
Lubisz cukier? Podatek. Beton? Podatek. No już to...
Zakaz wręcz. Na koniec te media, bo pani Georgette Mosbacher w ostatnich, nawet chyba to wczoraj było, tak, popełniła serię tweetów, gdzie pisała, że przymusowe rozdrobnienie mediów ograniczy wolność słowa w Polsce. Napisała, pluralizm w polskich mediach już istnieje, przymusowe rozdrobnienie mediów ograniczy wolność słowa, ponieważ przetrwają tylko państwowe i małe media. Polskie społeczeństwo nie skorzystałoby na mniejszej liczbie różnorodnych głosów. I potem napisała jeszcze, zmuszanie firm medialnych do sprzedaży akcji zmusi inwestorów do szukania innych rynków. To nie jest dobry klimat inwestycyjny, to cenzura. Przyciąganie inwestycji zagranicznych i silna gospodarka wymaga przewidywalności. I potem jeszcze dodała, długoterminowe licencje równa się długoterminowe inwestycje w każdym biznesie, w tym także w biznesie medialnym. Chodzi o to, prawdopodobnie to pani Joanna Lichocka, członkini Rady Mediów Narodowych, troszkę uchyliła rąbku tajemnicy, że Polska chce jakoś przyjąć model francuski i wprowadzić takie przepisy, że które medium ma tam za duży udział w rynku, no to będzie musiało się troszeczkę wysprzedać, zmniejszyć ten udział. Tutaj w tym wywiadzie było dosyć to komicznie, no bo redaktorka powiedziała, że no największy udział to ma telewizja publiczna.
No właśnie.
I czy ona powinna też jakoś się tutaj dekoncentrować? No to pani Lichocka powiedziała, że nie, chociaż wszyscy powinni być równo traktowani. To jak to będzie z tym? Bo o tej repolonizacji to było już mówione, ja tu słyszę o tym, nie wiem, od 10 lat co najmniej, jak jeździliśmy jeszcze na tą Gazetę Polską, to zawsze o tej repolonizacji mediów było. Potem PiS doszedł do władzy, to sprawa przycichła. No i w ostatnim czasie teraz jest podnoszona. Dlaczego pani Georgette Mosbacher też z tym walczy?
No pani Lichockiej to tak łaskawie nie będziemy
ona
mówić.
Jest zasłynęła tak z pokazywania palców. Takich,
spuśćmy,
jednego palca.
Że tak powiem, kurtynę nad tą kreacją i niech tak zostanie. A o pani Mosbacher parę zdań myślę, że warto powiedzieć. Pierwsza rzecz, Amerykanie już wiedzą, jaki jest plan PiS-u. Czyli Amerykanie wiedzą, że ta cała zabawa z repolonizacją mediów, którą PiS chce zrobić, nie służy Polsce, tylko służy wykoszeniu konkurencji TV PiS. To Amerykanie wiedzą i to jest główny przekaz pani Mosbacher, że jeśli by się plan PiS-u udał, to zniszczą konkurencję, koślawą konkurencję, plugawą konkurencję, ale jednak jakąś tam konkurencję, mówię o dużych, rynsztokowych tych mediach i pozostanie już całkowicie TV PiS, żeby zarządzać całym myśleniem Polaków i informacją i pozostanie kilka niewielkich podmiotów bez znaczenia. Taki obraz pani Georgette Mosbacher pokazuje i to jest bardzo słuszny obraz. Czyli widać, że absolutnie nie o Polskę chodzi, tylko o partię Kaczyńskiego chodzi w tej tak zwanej repolonizacji mediów i o tym Polakom stara się powiedzieć ambasador USA. Czyli Amerykanie już wiedzą, jakim komunistycznym tworem jest PiS. Cenzura, koncesje, to są, zobaczcie, wszystko tu się pojawia. Zamach na wolność gospodarczą, to jest komunistyczny twór, mówi Mosbacher Polakom. PiS to komunistyczny twór, nowotwór dokładnie. I mówi, takie działania do niczego nie poprowadzą. Zobaczcie, jak PiS próbował zniszczyć konkurencję. Praktycznie jedyny głos wolnych Polaków na poziomie telewizji, czyli telewizja Idź Pod Prąd, od razu znalazła się na celowniku Kaczyńskiego.
Tajemnicza sekta, tak zostaliśmy określeni przez telewizję polską.
W Konstytucji, w ustawie o radiofonii i telewizji. Oni mają psi obowiązek informować o tym, co dzieje się w innych kościołach i w innych środowiskach w Polsce. Ile widzieliście informacji o tym, co dzieje się, jakie wywiady, jakich ludzi, jakie postulaty, jakie petycje. Wygraliśmy petycję 100 tysięcy do Trumpa o pociągnięcie komuchów chińskich do odpowiedzialności za atak koronawirusem. Zobaczcie, Trump już oficjalnie na ten temat odpowiada. Kiedy indziej o tym więcej porozmawiamy.
Pociągnie Chińczyków do odpowiedzialności.
Kiedy trzeba było zaatakować telewizję Idź Pod Prąd, od razu machina komunistyczna, katolicko-komunistyczna TV PiS ruszyła do ataku. I wielu ludzi miało z tego powodu prześladowania, nieprzyjemności, a potem widzieliście, że zaraz ataki fizyczne na członków Kościoła się pojawiły. O tym piszemy w raporcie, możecie sobie zobaczyć. Ten raport już jest po polsku i po angielsku. Amerykanie już wiedzą, co to jest za komuszy nowotwór Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiście tu trzeba w cudzym słowie to zawrzeć.
Czy w takim razie coś w ogóle powinna obecna władza, czy w ogóle władza robić w Polsce z tymi mediami? No bo rzeczywiście jest to prawda, że przez długi czas Niemcy mieli, nawet mają dalej główne na przykład gazety, to tam zdaje się w 80% to jest niemiecki kapitał. No czy polska władza coś powinna robić z tym? No bo też mówimy, że ta telewizja polska publiczna nie spełnia żadnych naszych wymagań, czy wymagań związanych z jej rolą. Powinna zostać rozwiązana, no to wtedy też zostaną gracze niemieccy, no i ten TVN, no niby amerykański, no ale wiemy, że te korzenie i dalej jakaś ta sympatia lewicowa tam jest duża.
Czy no coś zaczęły się jakieś ruchy kadrowe tam.
Jakieś tam parę, się zaczęły, no, ale wielkiej zmiany linii na razie nie widzimy. Jakichś tam wielkich efektów też tych zmian nie ma. Przynajmniej ich jakoś nie widać. Czy Polska coś powinna robić, jakoś walczyć z tymi zagranicznymi koncernami medialnymi, no bo są jakieś tam mini te próby tych polskich, nie wiem, tam w polityce do rzeczy, no to są raczej
nie,
polskie
no to
media, no ale to też jakoś no, nie prezentuje zbyt wielkiej jakości.
No to jest, wiecie, rozwali się budynek, czy wali się budynek, nie? A ty mi teraz pytasz, które szafki wymienić w meblach kuchennych, nie? To jest bardzo trudne uratowanie jednego elementu walącego się komunistycznego budynku, komunistycznego państwa zaprojektowanego przez katolickich biskupów i zbrodniarzy komunistycznych przy okrągłym stole. Nie? Także oczywiście dla mnie największym moim zdaniem zagrożeniem dla Polski jest TV PiS. Z jednej strony dlatego, że on wyrasta z komunizmu, ale z drugiej strony, że ze względu na swoją ordynarną propagandę kompromituje prawicę. Kompromituje prawicę. Kompletnie. Nie? Kiedy teraz ktoś myśli prawica, to myśli TV PiS. I w tym momencie przesuwa się wahadło historii młodych ludzi, sympatie przesuwają się w kierunku lewicowym. To robi TV PiS dzisiaj. Nie? Także w tym sensie jest najgorszym zagrożeniem. Także ja pani Lichockiej na Twitterze napisałem, że zdaje się, że przeciwko wolnym mediom to największym wrogiem wolnych mediów jest TV PiS. I jeśli już mamy kogoś likwidować, to zlikwidujmy dziadostwo, a zresztą się policzymy później. Myślę, że tutaj bez dekomunizacji nie da się naprawić, mówię, mebli kuchennych. Tu trzeba podjąć całościowe rozliczenie z komunizmem. I to przecież ksiądz doktor Zięba, przecież który był zwolennikiem Gazety Wyborczej i tych wszystkich takich pojednań z komunistami, nierozliczania i tak dalej, nie? To przyznał w wywiadzie kilka dni temu, że to, że moralnie przynajmniej nie rozliczyliśmy komunizmu, to będzie się nam teraz ciągle odbijać czkawką. I to mówi człowiek z przeciwnej strony barykady.
Jest już na naszym portalu idźpodprąd.pl właśnie artykuł z tego wywiadu. Ksiądz Maciej Zięba, brak rozliczenia z PRL się zemści. To jest przyjaciel Jana Pawła II, gościł telewizji Idź Pod Prąd w piątek.
I zobaczcie.
Kto nie oglądał o 13 w piątek, to naprawdę bardzo ciekawy wywiad.
Zobaczcie, żadne medium, choć inne wypowiedzi księdza Zięby są jednak, no zaraz tam rezonowane. On mówił, że pewne rzeczy mówi po raz pierwszy w telewizji Idź Pod Prąd. Na przykład powiedział o tym, że liberałowie, tak zwani, czyli lewica i liberałowie, ze względu na to, że nie umieli dobrze jakoś rozpoznać i poradzić sobie z tak zwanymi strukturami ciepłymi w społeczeństwie, to wymienia rodzinę, kościół i naród, no to zaczęli spychać, że nie ma tych, spychać na margines, że trzeba wyrzucić naród, kościół i rodzinę. Nie mieli żadnego pomysłu, no i to się im, że tak powiem, czkawką odbiło, bo ludzie chcą tych wspólnot i to ksiądz doktor Zięba o tym mówił, tylko na łamach telewizji Idź Pod Prąd, znaczy przed naszymi kamerami. Zobaczcie, że nikt w Polsce tego nie podchwycił, a też jasno...
Wszyscy zostali poinformowani, dostali informację prasową
także
odnośnie tego wywiadu.
Co tu mówić o jakiejś repolonizacji mediów? Wszystkie media, zarówno z lewa, ze środka, z prawa i TVPiS, to jest wytwór komuszy. No i tyle.
Myślę, że też już patrząc po owocach, to dobrze wiemy, że jak PiS się za coś weźmie, to tam wielkiej wolności to my nie uzyskamy, a na pewno więcej socjalizmu
tylko
i ograniczeń.
Tylko pokrzyczą, to tak samo jak zapowiadali reformę wymiaru komunistycznej niesprawiedliwości. Co zrobili? Jajco. No i tyle zrobił, jeśli chodzi o
media. Sam Duda im zawetował tą
ustawę. Osobiście Ziobro nadzoruje prokuraturą. Mówiliśmy o tym przy okazji raportu, że wykazujemy, jak prokuratura cały czas wypełnia, że tak powiem, zapotrzebowania Kaczyńskiego, który powiedział, że kto atakuje Kościół katolicki, jest wrogiem Polski. No to państwo katolicko-polskie będzie go niszczyć. No i niszczy, i niszczy. I to w raporcie jest wykazane, jak się prokuratura zachowuje.
Zobacz, że tutaj jakoś sojusz jest, chociaż wszyscy donoszą, że teraz jest konflikt Kaczyński-Ziobro.
Ale ja wam powiem,
w telewizji Pod Prąd mają sojusz.
Mają sojusz. Zobaczcie, Ziobro ma prokuraturę, no ale Ziobro ma też partię. No i ta partia, że tak powiem, przytuliła trochę pieniędzy, znaczy ukradła, nie? Z Unii Europejskiej. Ogłosiła, że robi wydarzenie, jakąś tam konwencję klimatyczną. No to wzięła pieniądze z tego, no, tam parlamentu chyba unijnego na zorganizowanie konferencji na temat klimatyczny. Ale co zrobiła za te pieniądze? Partyjną konferencyjkę tej, jak ona się nazywa, ich partii?
Solidarna Polska.
Solidarna TZW Polska, nie? Tak by trzeba wpisać. No, malwersacja pieniędzy, kradzież pieniędzy na dużą sumę. Na dużą sumę. Zobaczcie. Partia Ruch 11 listopada została wykreślona z rejestru za to, że nie złożyła papierka, gdzie było napisane zero. Nie? Że ile tamśmy tych środków wykorzystali? Zero. Nie? I za to zostaliśmy zdelegalizowani, wykreśleni z rejestru tam precyzyjnie. No dobra, nie bronię, to zaniedbanie mecenasa Turczyna, rzeczywiście karygodne, nie ma co bronić. No tak, tak się stało. Zobaczcie, tu partia kradnie pieniądze na, że tak powiem, dużą skalę. No to prokuratura wszczyna śledztwo. Ale kto nadzoruje to śledztwo?
Prezes tej partii.
No już, widzę, że ty jesteś tu zorientowany, tak, jak
czytałem.
Ty jesteś jeszcze urodzony za komunizmu, no to rozumiesz, jak to się... No i to komuna w czystej postaci. I to towarzysz pierwszy sekretarz partii, tu towarzysz minister, towarzysz prokurator w jednej szacownej osobie, nadzorował śledztwo i co? No wot gawno, umorzone, śledztwo umorzone. Stwierdzili, no wot, przecież słońce świeciło. Przecież Воздух был! Вятр вял! Ну что климат был на этой конференции? Ну что и касса на конференции взята? Все в порядке. Ктоś mówił o klimacie, ale śledztwo nie wykazało kto.
Nie wiadomo kto.
Ale sprawę umorzyć! Noż to macie, pisowska władza.
Ziobro taki wydawał się przecież sprawiedliwy, przecież pamiętam.
I do kościoła jak często chodzi.
Jakich ludzi ma, jaki tam
o,
przecież.
O, jak walczy z LGBT,
a z Żydami jak walczy.
Oj! I z IPN-em razem tam do spółki walczą z tymi
Polak
Żydami.
Katolik,
no, wszystko gra. Tylko zobaczcie, kasa się nie zgadza. Znowu ukradli.
Ale to unijna, to nie nasza.
No to jest, no od okupanta kraść, to może rzeczywiście.
Janosikował tak, bo
może,
nie tak wiesz.
Tam może dużo... nie grzech. Może go biskup już rozgrzeszył.
W ramach reparacji, tylko dla siebie.
No już tak, takie reparacje prywatne.
Dla Solidarnej Polski. Proszę Państwa, my przechodzimy już do ogłoszeń. Zapraszam już teraz na 18, bo porozmawiamy o rozpoczęciu roku szkolnego. To już jutro, pierwszy dzień września. Koronawirus, coraz więcej zakażeń mamy, nawet w Lubelskim. Teraz mamy też ciekawą informację o szkole w Warszawie, która 2 tygodnie temu rozpoczęła naukę. To jest amerykańska szkoła, ona zgodnie z amerykańskim systemem wystartowała. Przetestowali wszystkich nauczycieli, wszystkich uczniów. No i koronawirus
przed rozpoczęciem nauki, zobaczcie jakie, bo to no, te testy
i w trakcie
to nie,
też.
Testy nie są takie tanie. Wszystkich uczestników, którzy mieli w tej szkole brać udział w życiu szkoły, czyli nauczycieli, pracowników, uczniów wszystkich, przetestowali przed rozpoczęciem roku szkolnego. Oczywiście wszelkie normy zachowali. Nie minęło 2 tygodnie. 4 uczniów już zakażonych.
Także o tym dzisiaj także powiem, pokażemy Wam świadectwo naszej Wicki ze Stalowej Woli, bo tam też są zakażenia, są bardzo poważne przypadki. Także dzisiaj o 18 też rozmowa ze Stalową Wolą. Już teraz Państwa zapraszam, a my przypominamy o naszym magazynie. Widzicie tutaj przed nami są rozłożone najnowsze magazyny Idź Pod Prąd, Wolność versus Komunizm. To jest 124 strony. W formacie e-wydania oraz wersji papierowej już jest dostępny w naszym sklepie. Jest już w kioskach Ruchu, także w Empiku w tym tygodniu.
Jutro w Empiku ma być.
Można też zamawiać sklep sklep@idzpodprad.pl. A z ogłoszeń jeszcze polecamy Wam najnowszy odcinek vloga Voice for Poland. Co piąta Niemka jest molestowana. On był emitowany w sobotę o godzinie 18 od blog Iwet z Austrii. Także naprawdę serdecznie zachęcamy. O 20.30 Biblia w czasie zarazy. Studium dziejów apostolskich z pastorem Pawłem Chojeckim. A dzisiaj ostatnia szansa na wzięcie udziału w challenge'u literackim i rysunkowym pod tytułem Weteran w rodzinie, weteran w sąsiedztwie. Przesyłajcie swoje prace na kontakt@idzpodprad.pl. Szczegóły znajdziecie na naszym Facebooku. Do wygrania cenne nagrody. A po programie pomyśl dziś pastora Chojeckiego, jakim masz być ojcem, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza właśnie odnośnie tych sierpniowych wydarzeń 40 lat temu. My się z Państwem żegnamy, zapraszamy na 18. Dziękuję za uwagę. Ze mną był pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję Tobie i dziękuję Państwu i życzę owocnych rozważań nad Polską, ponieważ z mediów tych rynsztokowych będzie się lało, jaki to wielki sukces odnieśliśmy, jak tośmy ze szwagrem obalili komunę. Nie, oni obalili flaszkę, a komunę mamy obalić my.
Dziękujemy Państwu, do zobaczenia.
Wielu z Was, wielu z nas, bo ja też się do tej kategorii zaliczam, zastanawiało się, czy zastanawia się, jakim ojcem być. Szczególnie ma to znaczenie przy małych dzieciach, bo one wtedy najwięcej, że tak powiem, są zależne od nas. Jak już nasze dzieci mają po 30-40 lat, no to już ta zależność, jak wiecie, jest dużo mniejsza. Także to pytanie głównie stawiamy sobie, kiedy dzieci pojawią się w naszym życiu, kiedy Bóg nam da dzieci. I tu są różne tam szkoły, zaczynają ludzie czytać książki, no zwykle to bardziej żony, ale niektórzy mężczyźni również zastanawiają się, jakieś rady, pytają innych. Niektórzy to myślą, że to jakoś tak samo pójdzie i w ogóle się nie zastanawiają. Jako że mamy tylko 2 minuty, to powiem wam jedną radę. Zwróćcie uwagę na to, jak Bóg najczęściej przedstawia się w Biblii. Właśnie jako ojciec, czyli Bóg dla każdego człowieka odwołuje się do tego poznania, kim jest ojciec. Bóg, ojciec. Kto ukształtuje w twoim dziecku wizję ojca? No, nie dziadek, nie babcia, nawet nie mama, tylko ty. To, jakim ty ojcem będziesz, będzie rzutowało na to, jak twoje dziecko będzie postrzegało Boga. Zobacz, jaka odpowiedzialność na tobie spoczywa. Jeśli chcesz, by dziecko właściwie patrzyło na Boga, żeby miało w tym wyjściowym obrazie Boga już dobry wzorzec, to bądź takim ojcem, jakim ty widzisz Boga. Jakim chcesz, by twoje dziecko widziało Boga. Czyli inaczej, jakim będziesz ojcem, tak dziecko będzie widziało Boga. Przynajmniej w tym początkowym swoim okresie świadomości. Niech ta myśl towarzyszy ci przy każdej decyzji, każdej minucie spędzanej z twoim dzieckiem.
Sierpnia 1980 roku przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego Lech Wałęsa i stojący na czele delegacji rządowej wicepremier Mieczysław Jagielski podpisali porozumienie, które miało zakończyć strajki na Wybrzeżu Gdańskim. Przewidywało ono m.in. utworzenie niezależnych samorządnych związków zawodowych. Dzień wcześniej inna delegacja rządowa podpisała z Komitetem Strajkowym w Szczecinie porozumienie, które przewidywało, że odbędą się nowe wybory do władz istniejących i kontrolowanych przez partię komunistyczną związków zawodowych. Komuniści nigdy nie godzili się z istnieniem organizacji, nad którymi nie mieliby kontroli, ale 30 sierpnia 1980 roku w Polsce strajkowało przynajmniej 700 tysięcy ludzi i ciągle przyłączali się nowi. Użycie przeciwko tym ludziom siły nie wchodziło już w rachubę. To, że zarówno przewodniczący Komitetu Strajkowego w Szczecinie Marian Jurczyk, jak i Lech Wałęsa byli tajnymi współpracownikami SB, również nie dawało możliwości sterowania sytuacją. Próby podzielenia strajkujących poprzez negocjowanie z poszczególnymi załogami z osobna również nie dały rezultatu. Pozostawało ugiąć się pod presją społeczną. Na mocy porozumienia gdańskiego powstał niezależny samorządny związek zawodowy Solidarność. W następnych miesiącach komuniści prowokowali różne konflikty, które miały Solidarność podzielić wewnętrznie i przedstawić społeczeństwu jako źródło trudności i zagrożenie dla spokoju społecznego. Kiedy uznali, że poparcie narodu dla Solidarności wystarczająco spadło, użyli siły. Wprowadzono 13 grudnia 1981 roku stan wojenny.